Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku jadeitowego podcastu. Moim gościem jest Jan Chmielowski, który z ramienia Huciao pomaga europejskim studiom Game Dev i Tech złapać chiński rynek marketingowo i sprzedażowo. Zawodowo specjalizuje się w zwiększaniu sprzedaży w Chinach, tworząc treści audio, wideo, ale też pisemne na chińskich platformach social media, o których właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja bardzo serdecznie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia i cieszę się, że w końcu udało nam się spotkać i nagrać tą rozmowę.
Też się niezmiernie cieszę. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Janek z tej strony i bardzo miło, że zostałem zaproszony. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie wartościowe dla wszystkich i ja już naprawdę nie mogłem się doczekać, aż w końcu uda nam się na nagrywki spotkać.
Pierwsze pytanie, myślę, że będzie ono dosyć ogólne, ale część słuchaczy nie jest tak obeznana z Chinami, jak na przykład studenci sinologii, którzy myślę stanowią dużą grupę podcastu, ale wiem, że słuchają nas też osoby, które interesują się Azją Wschodnią bądź też Chinami bardzo hobbystycznie. Dlatego chciałabym, żebyś zaczął od wyjaśnienia, czym w ogóle charakteryzują się chińskie social media. Ja jako pierwszą cechę, o której myślę też wspomnisz, wymieniłabym skalę działania. Jak wygląda to z perspektywy osoby, która na co dzień pracuje w tej chińskiej przestrzeni internetowej? Czym te media się charakteryzują? Czym różnią się od tych sociali, które my znamy w Polsce czy w ogóle na Zachodzie?
Można by zacząć od takiej definicji, czym w zasadzie są social media. Moim zdaniem to, jak postrzegamy chińskie social media, nie powinno się różnić od tego, jak postrzegamy zachodnie social media, ponieważ social media, jak sama nazwa wskazuje, są to narzędzia do łączenia ludzi. I tutaj często gdzieś stawiamy opozycję my i oni, zachodnie, chińskie. Ale prawda jest taka, że w gruncie rzeczy mechanizmy są te same. I też na co dzień, czym zajmuje się w Huciao? Pokazuje naszym klientom, i nie tylko naszym klientom, ale wszystkim osobom, z którymi mam styczność, że tak naprawdę wystarczy tylko przełamać w sobie tę taką barierę, tę taką... To takie uprzedzenie, że to jest bardzo inne i egzotyczne, orientalne, chciałoby się wręcz powiedzieć. W gruncie rzeczy, oprócz bariery językowej, która jest w miarę oczywista, okej, jest inny język, tym się różnią. Skala, faktycznie, liczba użytkowników, zaraz też pewnie przejdziemy sobie do poszczególnych platform z osobna, bo tutaj też trzeba wziąć poprawkę na to, czy mówimy o Douyinie, który ma 650 milionów aktywnych miesięcznie użytkowników, czy będzie to WeChat, który ma tych miesięcznie aktywnych użytkowników około miliard, więc faktycznie skala, faktycznie trzeba wszystko przemnożyć razy 2, 3, 4, czy nawet więcej. Natomiast wydaje mi się, że też taką jedną zasadniczą różnicą, i to też tyczy się moim zdaniem nie tylko chińskich social mediów, ale w ogóle trendów, jeżeli chodzi o platformy social media, to jest to, że powoli gdzieś tak ten element integracji, poznawania nowych ludzi w przypadku najnowszych platform wygląda trochę inaczej. Na pewno wśród słuchaczy jest wiele osób, którzy korzystają z TikToka i myślę, że tutaj spora część odbiorców zgodzi się z tym, że nie jest to tradycyjne social medium, to znaczy nie jest to platforma, na której dodajemy się do znajomych, gdzieś tam poznajemy nowych znajomych, wchodzimy w grupy. Owszem, jest ten moduł społecznościowy, gdzie możemy wzajemnie sobie wysyłać wiadomości, ale zdecydowanie nie jest to platforma, na której będziemy poznawać nowych przyjaciół, tylko raczej będziemy tam szukać świeżych, nowych treści i w zasadzie to, kto te treści będzie publikować, jest dla nas drugorzędne. To po prostu ma nas zabawić, tak? Po prostu przeglądamy te treści, chłoniemy, mamy krótki attention span i w zasadzie, czy to będzie wrzucał influencer, którego śledzimy od kilku lat, czy to będzie jakaś przypadkowa osoba z ulicy, to już jest kwestia drugorzędna. Więc myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o to, czym chińskie social media się różnią od zachodnich, ja bym wrzucił odważną, śmiałą tezę, że nie różnią się aż tak bardzo, bo mechanizmy są te same. Różnica faktycznie jest w tym, że ekosystem jest w języku chińskim, a to jest rzecz dość oczywista. Skala faktycznie, liczba użytkowników jest większa, ale też fajnie byłoby spojrzeć na te platformy case by case, czyli czy mówimy o WeChacie, czy o Bilibili, czy o Douyinie. Myślę, że zaraz do tego przejdziemy.
Powiedziałeś o tym, że social media są po to, żeby ludzi łączyć, ale tutaj oprócz tej bariery językowej jest też bariera w samym sposobie korzystania z chińskiego internetu. Chiński internet jest dość mocno ograniczony i Chińczycy korzystają z VPN-ów, żeby skorzystać z naszych aplikacji, takich jak Facebook, Instagram. Ale czy możliwe jest, żebyśmy my, na przykład z Europy, z Polski, też korzystali z mediów chińskich? Jak wygląda na przykład sprawa z aplikacjami typu TikTok? Przecież Douyin to jest teoretycznie ta sama aplikacja, ale przeznaczona dla osób przebywających na terenie Chin. Jak to się ma do siebie? Czy w ogóle na przykład istnieją inne aplikacje tego typu, które mają swoje odpowiedniki?
Tutaj jest dużo, dużo pytań padło po drodze. Tak porządkując, czy Chińczycy korzystają z VPN-ów, żeby zdobyć dostęp do zachodnich social mediów typu Instagram czy Facebook? Tajemnicą Poliszynela jest to, że Chińczycy z VPN-ów korzystają. I sam nawet miło wspominam czasy moich studiów w Szanghaju, gdzie tam nauczycielka na zajęciach pytała się nas, a z jakich VPN-ów korzystacie, co tam polecacie? No tutaj niektórzy może powiedzą, o, chciała was sprawdzić, tak? Kto tutaj używa jakichś oprogramowań niedostępnych na rynku chińskim? Ale prawda jest taka, że naprawdę spora część Chińczyków z VPN-ów korzysta, ale jeżeli chodzi o same platformy social media, no to Chińczycy faktycznie mają swoje odpowiedniki. I tak na przykład większość raczej nie będzie pisała do swoich znajomych na Facebooku, tylko raczej na WeChacie. Zamiast Instagrama, myślę, że więcej osób będzie korzystało z Xiaohongshu. Tylko tutaj, na przykład, jeżeli mówimy o Xiaohongshu, to raczej jest to platforma, na której większość użytkowników to są dziewczyny. To jest 70% użytkowników to są kobiety. Natomiast jeśli chodzi o to, jeżeli na przykład wspominałeś przed chwilą o TikToku slash Douyinie, czy my, mając dostęp do TikToka, czy możemy zainstalować sobie Douyin, czy to nie jest ta sama aplikacja? No tutaj kwestia wygląda tak, że Douyin to jest inna aplikacja. Faktycznie, deweloper TikToka i Douyina to jest ten sam podmiot, to jest ByteDance. Natomiast, jeżeli ty byś chciała zainstalować sobie Douyina, no to przez sklep Google'a czy Apple'owski nie będziesz w stanie tego pobrać. Możesz sobie to pobrać, wpisując w przeglądarkę hasło Douyin i poradzisz sobie z pobraniem tej aplikacji, mimo iż twój telefon będzie ci groził, że to jest szkodliwe oprogramowanie. Ale faktycznie możesz, ty jako osoba będąc przebywająca w Europie bez żadnego VPN-u, śmiało możesz Douyina pobrać. Sam też z niego korzystam. I też w kontekście tego, też często gdzieś narracja jest taka, że ten chiński internet jest bardzo cenzurowany, że Chińczycy nie mają dostępu do wielu różnych zasobów. I kwestia jest taka, że większości Chińczyków nie brakuje niczego, ponieważ lokalne odpowiedniki świetnie, świetnie wypełniają tę niszę, czy tę lukę, którą mógłby wypełnić Facebook czy inne nasze zachodnie platformy. Więc Chińczycy nie odczuwają jakiegoś głodu platform, mając stanowczo wystarczającą ilość chińskich lokalnych odpowiedników, a nawet powiem szczerze, są takie platformy, które myślę, że przynajmniej pod względem funkcjonalności są bardzo ciekawym punktem odniesienia dla zachodnich platform. Są funkcje, które chińskie platformy mają, a zachodnie nie. No i też na deser bym powiedział, podzieliłbym się takim jednym powiedzeniem, myślę, że osoby uczące się języka chińskiego gdzieś tam mogły go usłyszeć. Jest taka piękna maksyma: shang you zheng ce, xia you dui ce, czyli góra ma swoje dyrektywy, politykę, a dół ma swoje środki zaradcze. Także to, że faktycznie gdzieś coś jest na celowniku cenzury, czy coś jest blokowane, faktycznie użytkownicy wiedzą, jak to obejść, jeżeli mają taką potrzebę, a w większości przypadków nie mają wielkiej potrzeby. Tutaj mówię o dostępie właśnie do zachodnich platform social media, ale na przykład też w kontekście, który jest bardzo bliski mojemu sercu, czyli właśnie gaming, game dev, platforma Steam, która sama w sobie nie powiedziałbym, że to jest platforma social media, natomiast jest to platforma, to jest pierwszy w zasadzie wybór, jeśli myśli się o dystrybucji gier. No faktycznie ta platforma działa w Chinach, wersja globalna jest dostępna, natomiast jest nieco okrojona. to znaczy funkcje społecznościowe nie działają tak jak na Zachodzie, ale sama platforma jest dostępna i gry ze Steama Chińczycy mogą śmiało pobierać. Aczkolwiek tutaj jeszcze powiem, że Steam ma też swoją lokalną, chińską wersję, gdzie jest o wiele, wiele mniej gier, gry muszą dostać numer ISBN, ale myślę, że nie będę tutaj już wchodził w szczegóły. Pytanie było o social media.
Wspomniałeś też bardzo ciekawą rzecz, że w niektórych aplikacjach chińskich zauważasz jakieś trendy bądź tendencje rozwiązania, których nie ma na naszych mediach. Jak myślisz, z czego to wynika i czy mógłbyś podać kilka przykładów, co by mogło być wprowadzone, a co uważasz, że jest wprowadzone na przykład w Chinach, ale u nas nie znalazłoby tak dużego zainteresowania?
Tutaj takim jednym słowem klucz w kontekście, myślę, w większości chińskich social mediów jest fangbian. Wszystko jest fangbian, wygodne, dogodne. Chodzi o to, że sam WeChat jest aplikacją, która ma w sobie mnóstwo innych aplikacji. Często też się tak żartobliwie wśród marketerów, którzy pracują gdzieś z chińskim rynkiem, mówi się, że WeChat to jest właśnie one app to rule them all, ponieważ ilość mikroprogramów, które jest w WeChacie, to zastępuje wiele innych aplikacji, które, mówiąc wprost, nie musisz pobierać nowych aplikacji, wszystko masz w obrębie WeChata. I faktycznie WeChat pozwala ci nie tylko komunikować się, czyli te funkcje społecznościowe, nie tylko jest twoim wallem, jest twoimi wiadomościami, czyli twoim messengerem. Przez WeChata zapłacisz za czynsz, przez WeChata kupisz bilet na pociąg, przez WeChata zamówisz sobie Waimai, czyli dostawę jedzenia, przez WeChata możesz nawet wpłacić datki na jakieś zbiórki charytatywne, przez WeChata doładujesz swój abonament telefoniczny. Przez WeChata możesz naprawdę mnóstwo rzeczy zrobić i jest to narzędzie wykorzystywane nie tylko gdzieś powiedzmy na C2C, w C2C, ale także w B2B. To znaczy wiele deali też na WeChacie się dopina, mówiąc tak kolokwialnie. Więc jest to narzędzie wykorzystywane i w biznesie, i w przestrzeni prywatnej. I funkcjonalność, właśnie ta funkcjonalność, że mamy tyle różnych funkcji w obrębie jednej aplikacji, to jest coś, czego jeszcze zachodnie aplikacje nie mają. I jeszcze jest jedna rzecz, oprócz tej właśnie wielofunkcyjności. W ogóle w Chinach Chiny maksymalizują potencjał QR kodów. Ci z Was, którzy nas teraz słuchają, a mieli okazję być w Chinach, zgodzą się na pewno z tym, że wszędzie znajdziesz QR kody. To znaczy, idziesz do knajpy, skanujesz QR code, wyświetla ci się menu, oczywiście skanujesz kod QR code WeChatem, wyświetla ci się menu, zamawiasz daną potrawę i płacisz przez WeChata. Wszystko w obrębie jednej aplikacji. Przychodzisz przez park i widzisz, że są ogłoszenia matrymonialne, gdzieś tam dziadkowie czy rodzice wystawiają kartony z danymi swoich pociech i tam też są QR kody, gdzie można się dodać i wymienić danymi. Widzisz reklamy, które są na wieżowcach, które są kodami QR. I też możesz WeChatem je zeskanować. Ba, powiem więcej, były też swego czasu reklamy w przestrzeni powietrznej. Zwłaszcza tutaj przychodzi mi na myśl kampania reklamowa w zeszłym roku. Była taka gra mobilna, niestety teraz nazwę sobie nie przypomnę, ale było 1000 dronów, które ukłożyły się na szanghajskim niebie w właśnie kod QR, który można było zeskanować i przynosiło to do sklepu, gdzie można było te aplikacje pobrać. Może już zaraz sobie nazwę przypomnę. Natomiast właśnie potencjał QR kodów, maksymalizacja tego w przestrzeni publicznej, przestrzeni reklamowej, to jest coś, co nie jest stricte rozwiązaniem WeChatowym, ale jednak WeChat i jego funkcjonalności przełożyły się na to, że te kody QR tak bardzo się zadomowiły w przestrzeni publicznej. Więc podsumowując, to, czego jeszcze na zachodzie cudzysłów nie ma, a już świetnie się trzyma w Chinach, no to wielofunkcyjność w obrębie jednej aplikacji i kody QR.
Odnosząc się do tego zachodu, też osobiście nie lubię tego odniesienia, ale po prostu musimy tutaj sobie przyjąć jakieś takie dwa światy, jeśli chcemy coś porównywać albo opisywać pewne kwestie, których po prostu u nas, bo można też powiedzieć u nas, nie ma. Powiedziałeś, że WeChat jest fangbian dla Chińczyków. A jak na przykład ze swojego doświadczenia, czy tego biznesowego w pracy, czy właśnie podczas studiów, czy uważasz, że ten WeChat jest tak samo, WeChat czy inne aplikacje, fangbian dla na przykład studenta z zagranicy w Chinach, czy są jakieś elementy, które mimo wszystko utrudniają nam korzystanie z całych, ze wszystkich możliwości WeChata.
Wiesz co, jeżeli chcesz funkcjonować w Chinach, jeżeli chcesz tam studiować czy pracować, no to WeChat jest absolutnym must have. To znaczy, jeżeli będziesz chciała podpiąć swoje konto bankowe, no to musisz mieć konto na WeChacie, bo nie oszukujmy się, w Chinach coraz trudniej płacić gotówką, a karta nigdy nie była aż tak popularna jak płatności mobilne. W Chinach, jak idziesz do knajpy, czy na targ, czy do sklepu, to będziesz za wszystko płacić WeChatem. Tutaj, żeby nie być gołosłownym, podam taką anegdotę, gdy byłem na studiach w Szanghaju 6 lat temu, byłem na targu, gdzie chciałem kupić kiści bananów i taka 80-letnia sprzedawczyni ona miała problem, żeby wydać resztę. I pan przede mną, też taki staruszek, powiedział, czemu tutaj robisz mafan, czemu tutaj robisz kłopot, pani sprzedawczyni, weź zapłać WeChatem. I wyciągnął swojego iPhone'a i pokazał mi, że tutaj tak można zapłacić WeChatem. Więc sytuacja dla mnie, obcokrajowca, młody chłopak, tutaj widzę dwóch seniorów, którzy są bardziej biegli technologicznie niż ja. No to był taki ostateczny impuls, żeby faktycznie już to konto bankowe podpiąć pod płatności w WeChacie. Też to jest swoją drogą funkcjonalność, której trochę mi brakuje, ale też są oczywiście sposoby, jak można by, wiadomo, w dzisiejszych czasach też płatność telefonem na zachodzie to nie jest już żadne nowum. Natomiast w Chinach było to o wiele wcześniej. Tak samo wysyłanie sobie pieniędzy. Też myślę, że wiele osób mierzy się często z tym problemem, że jest impreza, zamawiamy pizzę i dzielenie rachunku, prawda? Dobra, to ja ci tutaj zapłacę za dychę, ale tutaj ty mi prześlesz to, ja ci tutaj blikiem coś poślę, tutaj przelewem, tutaj w gotówce, a WeChat to wszystko rozwiązuje. Zakłada się grupę na WeChacie, jedna osoba przesyła Hongbao, czy tam po prostu wszyscy przesyłają na grupę Hongbao, jedna osoba to zbiera i jesteśmy rozliczeni. Tutaj mówiąc Hongbao, mam na myśli czerwoną kopertę, czyli po prostu tak slangowe określenie na przelew pieniędzy przez WeChata. Więc faktycznie, jeżeli chcesz studiować w Chinach czy pracować w Chinach, no to będziesz korzystać z WeChata na co dzień. Tak samo będziesz, jeśli ktoś chce wypożyczyć, nie wiem, rower, a chce zarejestrować się do rowerów miejskich, no to też będziesz, pobierasz apkę wewnątrz WeChata i dzięki temu masz dostęp do rowerów miejskich. Albo będziesz, nie wiem, może chcesz pójść do jakiejś sieciówki i chcesz zbierać kupony, no to kupony też będziesz mieć wszędzie w obrębie WeChata. Albo jeżeli chcesz dostawać jakieś newsy czy z danego sklepu, czy z danej restauracji, że są jakieś przeceny, jakiś jest event, no to też skanując kod QR oczywiście, będziesz mogła sobie zasubskrybować dany kanał i jesteś na bieżąco. Więc faktycznie, no, studiując w Chinach, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak można by bez WeChata funkcjonować. Taka jest moja odpowiedź.
Myślę, że o WeChacie powiedzieliśmy już bardzo dużo i chyba przyszedł czas na wspomnienie też innych platform. Jak właśnie Chińczycy dobierają aplikacje, platformy, z których będą korzystać? Podejrzewam, wiem, że w tak zróżnicowanym kraju twórcy danych aplikacji szczegółowo określają swoją grupę odbiorców już na starcie, bo chociażby to Xiaohongshu, które wspomniałeś, jest skierowane do kobiet, ale też do kobiet tej magicznej klasy średniej, bym powiedziała, i wyższej, a nie do na przykład miast poniżej tego trzeciego szczebla. Jak ty widzisz właśnie ten podział i sam proces doboru aplikacji przez Chińczyków?
Bardzo, bardzo fajne i ciekawe pytanie i tutaj powiem, że to jest, no, myślę, że tutaj moglibyśmy się nawet na dłużej zatrzymać, ale też z uwagi na ramy czasowe postaram się to zwięźle przedstawić. Pytałaś o to, jak Chińczycy dobierają te platformy, czy czym powiedzmy się charakteryzują te platformy. Faktycznie, wspomnieliśmy już wcześniej Xiaohongshu, czerwoną książeczkę, małą czerwoną książeczkę, tutaj bez skojarzeń co do cytatów Mao Zedonga. Jeżeli chodzi o Xiaohongshu, to jest platforma faktycznie dedykowana dla kobiet i tam 70% użytkowników to są kobiety w wieku, to się często mówi, że ci użytkownicy to są Jiaoling Hou, czyli ci ludzie urodzeni w latach 90. i później. I jeżeli mówimy o tych miastach, czyli tych szczeblach, czy mamy miasto Tier 1, Pekin, Szanghaj, Kanton, Shenzhen, tego typu miasta, czy mówimy o tych niższych miastach, to powiem szczerze, to ma zdecydowanie mniejszy wpływ na to miasto Tiry, na to, z której platformy będziemy korzystać, bo faktycznie jest w dobie tak, Chiny są tak zdigitalizowanym społeczeństwem, że w zasadzie trudno mi znaleźć na przykład użytkownika chińskich social media, który by WeChata nie miał, albo nie korzystałby z Douyina. I tutaj mówię o tym podziale na tier 1, tier 2, tier 3. Ja bym się tym nie kierował akurat w przypadku tego, jakbyśmy mieli spojrzeć na ten pejzaż social mediów, czy na przykład ta aplikacja jest dedykowana dla tier 1, a ta jest dla tier 3, może upraszczając w ten sposób. Jeżeli na przykład mówimy o kategorii treści, to tutaj już możemy się bardziej pochylić nad doborem platform, ponieważ Bilibili to jest platforma, gdzie jest bardzo dużo na przykład treści gamingowych, jakieś może nowinki technologiczne, jakieś treści beauty też tam się gdzieś znajdą. Jeżeli mówimy o jakichś na przykład treściach edukacyjnych na przykład, no to na przykład myślę, że więcej takich edukacyjnych treści będzie na, no tutaj co by na przykład można było podać, na przykład takim ciekawym medium, gdzie na przykład jest bardzo dużo wiedzy i wymiany wiedzy, jest Jihu, które jest takim trochę odpowiednikiem Quora, trochę Reddita. Tam można znaleźć odpowiedzi na różne konkretne pytania i tam też znajdziecie treści, które są jakoś związane z kulturą, z edukacją, z rozrywką, ale też jakieś treści gamingowe też gdzieś tam można znaleźć. Więc faktycznie trzeba patrzeć na to, czy mówimy o gamingu, czy mówimy o branży beauty, czy mówimy o jakichś vlogach podróżniczych, to będzie miało wpływ na to, po jaką platformę sięgniemy. Tak samo też, czy format treści jest ważny. Pytanie, czy chcemy obejrzeć krótkie wideo, no to myślę, że tutaj absolutnym królem będzie Douyin, czyli chiński TikTok oraz Kuaishou. Kuaishou jeszcze nam się dzisiaj nie pojawił. Kuaishou jest bardzo podobnym medium do Douyina. Też jest to medium, gdzie znajdziemy krótkie do minuty filmy, ale też live streamy. Chociaż mówiąc o streamach, to prawie że każda z chińskich platform gdzieś tam streamy ma. WeChat też ma streamy, ale powiedzmy nie jest to aplikacja dedykowana do live streamów. Więc faktycznie trzeba też ustalić, czy mówimy o krótkich wideo, długich wideo, czy mówimy o streamach, to też będzie miało wpływ na to, po którą platformę sięgniemy. No i też wydaje mi się, że takim ciekawym, powiedzmy taką ciekawą cechą tych platform jest też to, że każda z nich ma zdecydowanie inne zasięgi. To też będzie ważne z perspektywy content creatora. Jeżeli chcesz tworzyć treści w chińskim internecie, no to pytanie, na czym będziesz chciał je tworzyć? Jeżeli tworzysz content pisany, no to Weibo. Jeżeli tworzysz wideo, no to Douyin, Kuaishou czy Bilibili jak najbardziej. A jeżeli na przykład potrzebujesz zbierać jakieś inspiracje, albo chcesz opublikować jakiś artykuł, albo zbierasz jakieś dane, no to Jihu będzie tą platformą, gdzie najprędzej coś znajdziesz. Więc mamy gdzieś naprawdę duży ten pejzaż, duży wybór różnych aplikacji. Każda ma jakiś swój inną charakterystykę. No i gdzieś tam jeszcze w obrębie tego wszystkiego jest król wszystkich aplikacji, czyli WeChat, który ma tych użytkowników aktywnych ponad miliard i ma mnóstwo funkcjonalności, które te inne aplikacje, jakby on zrzesza też funkcjonalności tych innych aplikacji, o których przed chwilą wspomniałem.
Przy okazji Jihu wspomniałeś o takim formacie forów. Powiedz mi, czy w Chinach, czy masz wiedzę na ten temat, czy w Chinach istnieją takie fora internetowe rozumiane w takim kontekście, że ktoś przychodzi z danym problemem, poniżej odpowiadają mu osoby, nawiązują się dyskusje w danym temacie. Wiem, że w Europie są takie branże, w których te fora jeszcze funkcjonują, ale dla sporej liczby osób fora to jest już raczej taka rzecz, która w naszym internecie wymarła. Jak to wygląda w Chinach?
No w Chinach fora trzymają się mocno i to trzeba powiedzieć, że tam to jeszcze tak, to nie jest coś, co jest oldschoolowe, jest sporo for tematycznych. Ja też ze swojej perspektywy mogę powiedzieć o forach, z którymi ja się na swojej marketingowej ścieżce zetknąłem. Jeden z gier, dla których prowadzę działania marketingowe, to jest Model Builder i to jest symulator modelarstwa. Bardzo, bardzo fajna, ciekawa gra. Wszystkim tutaj słuchającym polecam. I Badając grupę docelową, mapowałem fora modelarzy w Chinach. Jest tego sporo, są bardzo aktywne. Też kiedyś na przykład, przykład z innej beczki, mieliśmy kiedyś klienta z branży krypto. Kryptowaluty, temat bardzo, bardzo gorący w Chinach. Dużo, dużo zmiennych, więc pytanie w zależności od tego, kiedy będziecie słuchać tego podcastu, informacje, które może teraz powiem, będą już nieaktualne. Natomiast w Chinach też jest bardzo, bardzo duża społeczność entuzjastów inwestowania w kryptowaluty. I swego czasu Chiny były też ogromną kopalnią Bitcoina. Teraz wiele rzeczy się przenosi do Kazachstanu z uwagi na regulacje. Ale to nie zmienia faktu, że dalej jest mnóstwo osób, którzy się kryptowalutami interesują i jest naprawdę, naprawdę mnóstwo for poświęconych kryptowalutom i innym rozwiązaniom, czy to NFT, czy innym rozwiązaniom blockchainowym. Więc faktycznie fora branżowe, fora tematyczne, jest tego sporo i z perspektywy marketera jest to świetne miejsce do rozpoznania grupy docelowej. Zapoznaję się z tym, o co ludzie pytają, czym się wymieniają, ile tam osób jest, jakie tam są grupy na tych forach. To jest skarbnica wiedzy.
Okej, i określimy sobie grupę docelową i co dalej? Wiemy już, dla kogo będziemy tworzyć, ale teraz pozostaje to pytanie, co, w jakiej formie będziemy tworzyć? Już plus minus powiedziałeś, że są to treści audio, wideo, treści pisemne. Jakbyś mógł jeszcze trochę bardziej tą myśl rozwinąć, z jakich na przykład korzystacie właśnie platform w Huciao, czy to jest bardzo szeroka gama, czy jesteście nakierowani na konkretne platformy? No podejrzewam, że każdy case jest inny i tutaj wasza praca na początku, myślę, w zasadzie jest taka kluczowa, żeby właśnie określić, jakie treści będziecie tworzyć i gdzie publikować, ale który właśnie rodzaj publikacji dostosowujecie do konkretnych platform?
Większość case'ów, z którymi na co dzień zajmuję się w Huciao, to są gry na peceta i tutaj wspomniany chociażby przed chwilą model Builder, to jest bardzo, bardzo fajny case, ponieważ to jest przykład na to, że polska gra, która nie wydaje, myślę, że tutaj osoby, które już wcześniej słuchały naszego dialogu, to pomyślały sobie, o, symulator modelarstwa, kto w to będzie grać? Jakby to wydaje się być bardzo niszową tematyką. Modelarstwo nie jest czymś, co na pierwszy rzut ucha będzie bardzo interesujące, pociągające. Nie każdy wszak jest zapalonym modelarzem. Okazuje się, że w Chinach naprawdę zainteresowanie tą grą było ogromne. Tutaj z takich danych statystycznych mogę powiedzieć, że ponad 30% graczy to byli gracze z Chin. I promocja model buildera jeszcze zaczęła się w zasadzie, myślenie strategiczne zaczęło się jeszcze na długo, zanim ta gra była opublikowana. I najpierw badając tę grupę docelową, badając fora internetowe, zbieraliśmy pomysły na tworzenie treści na platformie Heybox. Platforma Heybox jest takim lokalnym, natywnym chińskim social medium, które jest dedykowane dla graczy. Tutaj też, jeżeli mówimy o Heyboxie, to myślę, że tutaj to zainteresuje przede wszystkim tę część odbiorców, którzy są graczami albo gdzieś tam mają styczność z gamingiem, bo jest to taki... Heybox to jest w zasadzie taki... powiedzmy taki Reddit, trochę taki Facebook dla graczy, a przede wszystkim Facebook to jest taki frontend dla Steama, to znaczy chińscy gracze kupując gry bardzo często dokonują zakupu przez Heyboxa, ponieważ są tam preferencyjne ceny, jest tam też wszystko po chińsku, więc więcej treści można po prostu zobaczyć na temat danej gry i ty jako deweloper czy wydawca danej gry też możesz założyć konto na tym Heyboxie i publikować treści, które będą stopniowo zwiększały hype na tę grę, czyli będą stopniowo podnosiły zainteresowanie tą grą. Później, jak gra już zostanie opublikowana, no to zadaniem takiego konta oficjalnego będzie community management, utrzymywanie dobrych relacji z graczami, z community, publikowanie nowych update'ów, czy jeżeli na przykład, nie wiem, wyjdzie jakiś DLC, jakiś nowy dodatek do danej gry, no to też będziemy o tym informować i jeżeli będziemy tworzyć jakieś grafiki, jakieś trailery, czyli wideo, jeżeli będziemy tworzyć jakieś artykuły, czyli forma pisana, to wszystko w obrębie Hejboxa jak najbardziej można publikować. To jest właśnie takie jedno, jeden przykład idealnej platformy do zwiększania sprzedaży w Chinach, ale z perspektywy game devu. Jeżeli na przykład mówimy o utrzymywaniu takich relacji B2B, typu mamy właśnie jakichś chińskich partnerów biznesowych, no to komunikacja z nimi będzie na WeChacie. I to też jest taka standardowa praktyka, że rozmawiając z chińskimi partnerami, raczej ta komunikacja będzie się przenosić na przykład z maila, którego tak na zachodzie lubimy, właśnie na WeChata. Więc no, trzeba tutaj patrzeć, i na WeChacie oczywiście też warto dbać o swoje konto, bo trzeba tutaj wspomnieć też, że mamy różne konta na WeChacie, mamy konto prywatne, mamy konto Kunzhonghao, czyli to konto takie publiczne, ale dzisiaj nie chciałbym bardzo wchodzić w szczegóły, czym rodzaje kont na WeChacie się różnią, bo myślę, żeby nam czasu nie starczyło. Natomiast rozmawiając z kimś na WeChacie, to WeChat też jest swoją wizytówką, też te treści, które tam wstawiasz na swojego walla, też będzie można podejrzeć, druga strona będzie mogła po prostu zdobyć kontekst, z kim rozmawia. Więc faktycznie, jeżeli chodzi o tworzenie treści, jeżeli mamy już zidentyfikowaną grupę docelową, jeżeli mówimy o game devie, ten temat jest mi najbliższy, jeżeli mamy promocję gry, no to Hejbox jest tą idealną platformą do tworzenia treści. Nie zmienia to faktu, że rejestracja na Hejboxa dokonuje się przez proxy, przez WeChata. Więc też rejestrując się na Hejboxa, trzeba się zarejestrować też na WeChacie wcześniej. Tak samo, jeżeli będziemy chcieli później wstawić jakieś filmy, jeżeli tworzymy jakiś trailer, no to możemy zrobić recykling treści. Wstawiamy film na Hejboxa, ale też wstawiamy go na nasze konto na Bilibili. Tak samo, jeżeli będziemy chcieli nawiązać jakąś relację z influencerami, to możemy nawiązać przez Hejboxa, przez Bilibili, ale już dogadywanie szczegółów, jakieś rozliczenia będą się odbywały na WeChacie. Czyli wszystko się tak ze sobą zazębia, tak? Więc obecność na tych platformach jest ze sobą powiązana. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na to pytanie, czy może coś powinienem jeszcze dookreślić.
To jest to, o co pytałam. I przejdziemy sobie bardzo płynnie do influencerów, o których wspomniałeś, i przechodząc też z tematu właśnie budowania, podtrzymywania relacji i z partnerami biznesowymi, ale też z bezpośrednimi klientami. Jak scharakteryzowałbyś chińskiego influencera i odróżnił go od key opinion leadera? Wydaje mi się, że ten key opinion leader to jest taka osoba, takie hasło, które nie wiem, możesz mnie tutaj poprawić. Nie wiem, czy ono nie jest znane w Polsce, czy ono jest po prostu bardzo branżowe dla osób, które zajmują się tą branżą medialną, ale dlaczego o właśnie tych callsach tak mało słychać? A na przykład, kiedy ja pracowałam, bo też swego czasu pracowałam właśnie z mediami chińskimi, bardzo dużą wagę kładliśmy na wymianę kontaktów, wartości właśnie z key opinion leaderami.
No, czym się charakteryzują chińscy influencerzy? Powiem szczerze, że tak samo jak w przypadku twórców na zachodnich cudzysłów platformach, czy to będą youtuberzy, czy streamerzy na Twitchu, jakby model współpracy jest ten sam. To, co wcześniej mówiłem, mechanizmy są te same. Tutaj może też paść pytanie, czy na przykład są duże rozbieżności w stawkach, czy na przykład chiński influencer, który ma, nie wiem, 100 tysięcy obserwujących na Bilibili, będzie miał takie same stawki jak influencer, który ma 100 tysięcy followersów na YouTubie. Tutaj też można powiedzieć, to zależy, jak w zasadzie większości tematów, które dzisiaj omawialiśmy, ale bardzo ważne moim zdaniem w kontekście tego jest podejście i relacyjność. W ogóle relacyjność to jest też takie słowo klucz w kontekście całego chińskiego rynku i w ogóle nawiązywania relacji ze znajomymi i z przyjaciółmi z Chin. Bardzo ważne jest to, jaki komunikat wyjdzie do danego influencera. Bo popatrz, jeżeli mamy przykład z jednym z moich klientów, gra nazywa się Infection Free Zone. Jest to gra, której wydawcą jest Games Operators. Polski fajny tytuł z premiera w przyszłym roku. Już do tej pory powstają treści wokół tej gry, trailery, zapowiedzi. I te treści funkcjonują już w chińskich social mediach, a wcześniej, zanim zostały tam opublikowane, to jeszcze wcześniej gry tego wydawcy były, cieszyły się dużą popularnością w Chinach. Więc możesz napisać do influencerów, którzy już tworzyli jakiś content o poprzednich grach danego wydawcy czy dewelopera i to jest zupełnie inny poziom relacji, zupełnie inna rozmowa. No bo jeżeli wierzysz z komunikatem, że hej, widzieliśmy, że podobała ci się gra XYZ, bardzo się cieszymy, że gra ci się podoba i w przyszłości, jeżeli będziesz chcieć, możemy podrzucić ci jakieś materiały na wyłączność. I wtedy może być tak, że dany influencer bardzo się ucieszy, bo to też nie jest standardowa taka praktyka, żeby gdzieś tak... Może krok wstecz. Na pewno takie osoby będą się czuły docenione, że do nich napisaliśmy, że dostrzegliśmy to, że tworzymy, że oni tworzą content na temat naszych gier, naszych w cudzysłowie, tutaj mam na myśli gier, które obsługujemy marketingowo. I wtedy stawki będą zupełnie inne niż na przykład, gdybyśmy napisali do kogoś tak w ciemno, kogoś, kogo nie znamy, tylko po prostu ktoś ma duże zasięgi, myślimy sobie, dobra, napiszę. To jest zupełnie inna rozmowa wtedy, więc ta relacyjność, nawiązanie pierwszej relacji, kwestia komunikatu, który pójdzie jako pierwszy. Więc to jest, więc to pytanie, czy czymś się różnią chińscy influencerzy od niechińskich influencerów? Myślę, że się nie różnią niczym. Są tak samo ciekawymi i wymagającymi osobami, ponieważ znają swoją wartość i wiedzą, że w dzisiejszych czasach mają ogromne shui fu li, moc oddziaływania, moc przekonywania, więc cenią się, ale też jeżeli chodzi o stawki konkretne, to tak jak wcześniej wspominałem, zależy też często od tego, jaką relację z tymi osobami zbudujemy i czy chcemy faktycznie pokazać, że zależy nam na tej relacji, że realnie doceniamy ich twórczość, czy po prostu chcemy tam sobie odhaczyć zadanie i mieć to już z głowy. No i też pytałaś o fenomen tego, czym są ci key opinion leaders. Ja myślę, że w dzisiejszych czasach twórcy internetowi, content creatorzy, to w zasadzie ta różnica, gdzieś ta granica między KOL a influencerem na danej platformie mocno się zaciera. Zresztą nie trzeba daleko szukać, żeby zobaczyć przykłady polskich czy europejskich influencerów, którzy są zapraszani do telewizji śniadaniowych, występują w jakichś, są zapraszani do jakichś programów telewizyjnych, teleturniejów, czy są na reklamach w przestrzeni publicznej. Naprawdę to, że ktoś jest twórcą internetowym, to wcale nie znaczy, że jest tylko zamknięty w tej przestrzeni danej platformy. Tak było może z 10 lat temu, kiedy hasło YouTuber to był YouTuber i osoba, która działa przede wszystkim na YouTubie, ale w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że i to się tyczy też chińskich social mediów, osoba, która jest rozpoznawalna, która tworzy content, to po prostu jest twórca internetowy. I to jest też takie słowo, które jest takim parasolem właśnie wokół tych dwóch haseł, KOL i influencer. No i też przede wszystkim warto wspomnieć, że zarówno i w kontekście chińskiego rynku i rynków europejskich, że najpopularniejsi twórcy internetowi stają się, często na przykład też stają się poniekąd takimi idolami, biznesmenami. Tutaj w Chinach jest bardzo takie ciekawe zjawisko Wang Hongdian, czyli sklepów, czy tam restauracji, które otwierają właśnie ci popularni influencerzy. To w Polsce też, czy tam w Europie jak najbardziej też funkcjonuje. No, daleko szukać. No, z restauracji Kuby Wojewódzkiego czy tam innych influencerów, jakieś tam burgery, nie pamiętam już kto tam otwierał takie burgerownie, ale też były takie przykłady. Natomiast w Chinach jest to na większą skalę. W Chinach to, że ktoś tam idzie do sklepu z bubble tea, który właśnie jakiś tam influencer założył i ludzie czekają po kilka godzin w kolejce, byleby tylko to bubble tea spróbować, to jest rzecz, która już nie jest żadną egzotyką, to naprawdę jest bardzo popularne zjawisko, które jest na ciut większą skalę. Ja myślę, że to będzie na naszym europejskim poletku rosnąć na sile, a jest to właśnie trend, który ja widzę, że przyszedł ze wschodu tutaj do Europy.
Myślę, że wspomnieliśmy dzisiaj naprawdę dużo ciekawych i anegdot, ale też scharakteryzowaliśmy W bardzo okrojonym, myślę, bardzo okrojony sposób, bo tutaj też zaznaczałeś, w których miejscach można by się rozwinąć. Jak chińska przestrzeń social mediowa działa? Podcast jest dla osób, które nie mają na co dzień styczności z Chinami, ale też dla osób, które chińskiego się uczą, które Chinami interesują się chociażby ze względów naukowych. I tutaj na koniec chciałam dopytać Cię, z jakich chińskich social mediów Ty korzystasz prywatnie, które Twoim zdaniem mogą być pomocne osobom uczącym się języka bądź chcącym się dowiedzieć czegoś o kulturze Chin?
Trudne pytanie, powiem Ci szczerze, bo ja ucząc się chińskiego mało korzystałem z chińskich platform social media. Natomiast jeżeli ktoś chciałby się osłuchać z chińskim, myślę, że te platformy, które dzisiaj wymieniliśmy, wideo, oto Bilibili, Douyin można pobrać, z tym, że będzie to trochę trudniejsze. Bilibili można śmiało otworzyć w przeglądarce, nie ma żadnego problemu. Na pewno znajdzie się tam, na pewno łatwo tam znaleźć materiały, które będą i interesujące, i będą dobrym materiałem do nauki, bo też mnóstwo filmów ma napisy. To jest też taka cecha w ogóle kontentów w chińskiej przestrzeni internetowej, że mnóstwo treści ma napisy, co też wynika często z regulacji platformy. Ale jeżeli chodzi w ogóle o naukę chińskiego, no to też na przykład jest taka aplikacja, jak ktoś lubi sobie słuchać radia, też jest takie radio, nazywa się Himalaya, czyli Himalaje. Tam można sporo różnych chińskojęzycznych stacji radiowych znaleźć. Ja polecam też od siebie, mogę polecić kilka niechińskich aplikacji. Na przykład, jak ktoś się uczy chińskiego, jest bardzo fajna taka platforma do nauki iTalki, bez sponsorowania, mówię to szczerze, bo sam z tego dużo korzystałem kiedyś. Sam też, jeżeli mogę sobie pozwolić na odrobinę autoreklamy, to też polecam uwadze słuchaczom mój profil na TikToku, bo też tam prowadzę, od czasu do czasu wrzucam krótkie, zajawkowe wideo, gdzie uczę chińskiego i mówię coś o Chinach, ciekawostki raczej. Są takie ciekawostki, anegdoty, luźny, lekko strawny format, jak to TikTok. Kanał znajdziecie pod nazwą Janek z Fabryki Firanek. Zachęcam, żeby sobie w wolnej chwili zerknąć. Natomiast jeśli chodzi o kanały na przykład do nauki chińskiego, no to też sporo znajdziecie na YouTubie, naprawdę. Na YouTubie jest tego wysyp. Jeżeli ktoś z Was chciałby dowiedzieć się, skąd najlepiej brać materiały do nauki, to ja też zachęcam do kontaktu ze mną, bo mam też bardzo sporą bazę danych, czy to materiałów, czy to będą PDF-y, czy właśnie jakieś takie kanały, które polecam na YouTubie, czy na innych platformach social media. Mam bardzo fajną listę, więc wiecie, gdzie mnie znaleźć. A jeżeli chodzi o stricte chińskie, natywne platformy i naukę chińskiego, no to myślę, że Bilibili w pierwszej kolejności. Jeżeli ktoś też na przykład lubi treści gamingowe i na przykład lubi słuchać slangu, bo tam też bardzo, bardzo dużo slangu fajnego można podłapać z Bilibili, to tak myślę, że dla tych, którzy już jakieś podstawy mają za sobą, no to na pewno Bilibili warto sobie obejrzeć. I w ogóle też, jeżeli chodzi o takie otrzaskanie się, tak kolokwialnie mówiąc, z estetyką chińską i w ogóle z tym, jak też wygląda komentowanie, czy w ogóle jak wygląda user interface chińskich platform, bo jest on zupełnie inny. Czasem można mieć wrażenie, że jest tam tyle tych znaków, jest tam tyle tych treści. To trochę może nam przypominać takie strony z lat 90., gdzie jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo tekstu,
Tak, że z
a
każdej
gdzieś
strony
mało grafik.
atakuje.
Tak, z każdej strony, więc to jest świetne środowisko do nauki, bo jest bardzo, bardzo głęboka woda. Myślę, że tutaj można postawić kropkę, a tak jak wspominałem, jeżeli ktoś chciałby faktycznie zdobyć jakieś linki do ciekawych kanałów, albo jest zainteresowane poleceniami, czy jakimiś konkretnymi materiałami, to śmiało można do mnie pisać.
Tak, ja myślę, że będę gdzieś tam w opisie też dawać taką informację. Jeśli też jesteś tutaj otwarty na pytania ze strony słuchaczy, postawimy tutaj kropkę, chociaż myślę, że na temat i social mediów, i internetu chińskiego, czy na przykład kwestii językowej, o której dopiero gdzieś tam na końcu wspomnieliśmy, można by nagrać zupełnie osobne odcinki. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Moim gościem był Jan Chmielowski, ja nazywam się Sandra Krawczyszyn. I zapraszam wszystkich do śledzenia kolejnych, ale też poprzednich odcinków Jadejtowego podcastu.
Serdecznie dziękuję. Miłego dnia wszystkim.
To był Jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.